Apostoł Paweł w liście do Rzymian, który wspólnie studiujemy od kilku tygodni, pragnie przekonać rzymskich chrześcijan, a także nas wszystkich, że każdy człowiek ma takie same szanse, taką samą możliwość uzyskania zbawienia poprzez uchwycenie się wiarą Jezusa Chrystusa. Apostoł dowiódł, że wszyscy ludzie są winni popełniania grzechów, czy to Żydzi, czy poganie, i ukazuje zarówno jednym, jak i drugim potrzebę upamiętania się, otwarcia się na działanie Ducha Świętego i trwania w bliskiej, osobistej więzi z Chrystusem. W 9 rozdziale listu Paweł dowodzi, że nie jest prawdą, jakoby zdradził swoich braci, Żydów, występując rzekomo przeciwko nim. Apostoł tłumaczy, że jest wręcz przeciwnie. Zależy mu ogromnie na tym, żeby zostali oni uratowani, zbawieni. I tak rozpoczyna się druga, niezwykle ważna część listu Pawła, obejmująca rozdziały od 9 do 11. W początkowych 8 rozdziałach apostoł pisał o sprawach doktrynalnych. Druga część to wykład o Bożym zrządzeniu, o Bożej opatrzności, a część trzecia, obejmująca rozdziały od 12 do 16, traktuje o naszej powinności, o naszych obowiązkach. Tak więc pierwsza część listu ma najbardziej teologiczny charakter, druga historyczny, a trzecia praktyczny. W pierwszych 8 rozdziałach akcent położony jest głównie na zagadnieniach związanych z wiarą. W rozdziałach od 9 do 11 głównym tematem jest nadzieja, a w rozdziałach od 12 do 16 miłość. Pierwsza część listu traktuje o zbawieniu, druga o wyborze, a trzecia o służbie. Tak więc teraz otwiera się przed nami druga główna część listu apostoła Pawła, traktująca o Bożym wyborze, Bożej opatrzności. Ukazana jest ona w Bożych dziełach pośród Izraela i w opisaniu roli Izraela w Bożym planie zbawienia. Gdy będziemy studiować ten wyróżniający się pod wielu względami fragment listu do Rzymian, zauważymy, że w jego sformułowaniu ważną rolę grały trzy główne czynniki: psychologiczny, historyczny i teologiczny. Czynnik psychologiczny ma związek oczywiście z osobistymi doświadczeniami apostoła Pawła. Niektórzy komentatorzy, porównując list do Rzymian z listem do Galacjan, twierdzą, że list do Galacjan odsłania najgłębsze tajniki serca apostoła, podczas gdy list do Rzymian jest wytworem umysłu, świadectwem intelektualnych przemyśleń Pawła. Taka opinia nie jest słuszna. Apostoł pisał list do Rzymian nie jako zachowujący dystans teolog, chłodno rozwijający naukę o usprawiedliwieniu, ale jako człowiek zaangażowany całym sercem zarówno w zagadnienia doktrynalne, jak i historyczne dotyczące Izraela, ponieważ, jak sam napisał, to jego bracia, krewni według ciała. Rozpoczynając część listu poświęconą Izraelowi, Paweł wyznaje, że odczuwa wielki smutek, nieustanny ból w swoim sercu i że był gotów nawet modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za swoich braci, rodaków. Przypomina nam to wyznanie Mojżesza, który w chwili odstępstwa ludu padł na Synaju na twarz przed Bogiem i modlił się: racz, Panie, odpuścić ich grzech, lecz jeśli nie, to wymarz mnie ze swojej księgi. Ale Izrael nie może być ocalony przez człowieka, choćby był nim Mojżesz czy Paweł. Ocalić Izrael może tylko ten, którego on odrzucił. Dlatego apostoł, pisząc do wspólnoty rzymskiej, której znaczącą część stanowili jego rodacy, odczuwa wielki ból. Czuje się jak ktoś, kto widzi brata lub ojca w śmiertelnym niebezpieczeństwie i nie może mu pomóc. Większość jego braci odrzuca bowiem Ewangelię, którą on tak żarliwie głosi. Tak więc czynnik psychologiczny, wynikający z osobistego zaangażowania apostoła, miał ogromne znaczenie w powstaniu środkowej części listu do Rzymian i całego listu w ogóle. Drugi ważny faktor to czynnik historyczny. Musimy sobie uświadomić, jak odmienna od naszej była ówczesna sytuacja. dla współczesnego człowieka, synagoga, jest niewiele znaczącą osobliwością pośród wielości kościołów chrześcijańskich. Bardzo często w kościołach nie widzimy gałęzi wszczepionych we właściwy pień, w pierwotne drzewo, jakim jest Izrael. Izrael wydaje nam się małą, odrębną latoroślą, która w dziwny sposób jeszcze wegetuje w cieniu ogromnego drzewa – chrześcijaństwa. Za czasów Pawła sytuacja była zupełnie odmienna. Niewielkie grupy chrześcijan żyły w Rzymie w otoczeniu dużych grup żydowskich, skupionych wokół wielu synagog. Czy chrześcijaństwo było więc odpryskiem synagogi? Czy powstanie tego odłamu było konieczne? Czy w obliczu mas pogańskich nie należało raczej trzymać się razem, skoro wyznawało się tego samego, jedynego Boga, używało tej samej Biblii, mówiło tym samym religijnym językiem? Czy nie mieli racji ci chrześcijanie, którzy także w Rzymie żarliwie bronili poglądu, że tylko w łączności z Izraelem można należeć do Mesjasza, Jezusa? Z drugiej jednak strony występowało zjawisko niepojęte. Oto przywódcy Izraela i znaczna większość ludności nie chciało widzieć o tym Mesjaszu i odwracało się od Ewangelii. Natomiast przyjmowali wieść o Jezusie poganie. Izrael nie wierzy. Jak to możliwe? Czy mają rację ci, którzy gardzą Izraelem i z pewną nutą antysemityzmu podkreślają, że stali się chrześcijanami z pogan? Takie nastroje i opinie panowały także w Rzymie. Czy apostoł zgadza się z nimi? Czy też jest zdrajcą Izraela? Apostoł musi wyjaśnić szczegółowo, jaka jego zdaniem jest rola Izraela w Bożych zbawczych planach w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Wyjaśniając tę kwestię, będzie pisał równocześnie o Bożej sprawiedliwości, Bożej suwerenności i wierności, o Bożych rządach nad całym światem. Opracowano wiele komentarzy do listu do Rzymian. O jednym z najnowszych rozmawiałem niedawno z producentem biblijnych programów radiowych w języku hebrajskim, Józefem. Józef należy do wspólnoty mesjańskich Żydów w Jerozolimie. Opowiadał mi o bardzo obszernym i bardzo ciekawym komentarzu do listu do Rzymian, opracowanym przez jednego z jego przyjaciół mieszkających w Jerozolimie. Komentarz ten, każdy wiersz listu apostoła Pawła odnosi do nauki Starego Testamentu. Dowodzi, jak głębokie, jak silne są związki właściwie każdej tezy, każdej myśli apostoła z prawdami zawartymi w Starym Testamencie. Józef, autor radiowych programów Kol HaYeshua, podobnych do naszego cyklu Wędrówka przez Biblię, w czasie swoich audycji nie wymienia imienia Jezusa Chrystusa, które dla wielu Żydów kojarzy się niestety z prześladowaniami, jakie na przestrzeni wieków spotkały ich ze strony chrześcijan. Naucza jednak o Mesjaszu, Jeszua, i zwiastuje całą biblijną prawdę o Chrystusie. Przekazuje pełne biblijne poselstwo o Bożej miłości, czyniąc to w taki sposób, żeby jego rodacy mogli zrozumieć i przyjąć dar Bożej łaski, Boży plan zbawienia. Radiowe programy biblijne w języku hebrajskim emitowane są dopiero od roku. Docierają do wszystkich zakątków Izraela, a listy słuchaczy, zarówno te entuzjastyczne, jak i krytyczne, świadczą o tym, że wielu Żydów słucha poselstwa o Mesjaszu. Józef czyta i komentuje w swoich programach głównie teksty starotestamentowe, ale wskazując na zawarte tu proroctwa, cytuje także Nowy Testament. Pierwszy list, który nadszedł w odpowiedzi na audycję Józefa, zawierał prośbę: mów więcej o Mesjaszu. Jestem niewidomy i tylko dzięki Tobie mogę dowiedzieć się o Nim czegoś więcej. Inny słuchacz, mieszkający w pobliżu Cezarei, przysłał już kilka listów i zaprosił Józefa do swojego domu nad morzem, żeby w bezpośredniej rozmowie dowiedzieć się jak najwięcej o Mesjaszu. Wielu słuchaczy, zarówno żydowskich, jak i arabskich, obywateli Izraela, podkreśla potrzebę pojednania pomiędzy Żydami i Arabami. Jeden z listów zawierał słowa: tylko On, Jeszua, może poprzez swoją miłość sprawić, że się pojednamy, zrozumiemy i pokochamy. Takie pojednanie jest potrzebne nie tylko tam, na Bliskim Wschodzie, również w naszym kraju, w całej Europie, na wszystkich kontynentach, wszędzie tam, gdzie żyją Żydzi i chrześcijanie. Potrzebne jest wzajemne zrozumienie, pojednanie. Niezbędna jest wzajemna pomoc i miłość. Nie możemy zapomnieć, że Kościół chrześcijański narodził się w Jerozolimie, że pierwsza wspólnota wyznawców Chrystusa złożona była wyłącznie z Żydów, że w tym gronie byli apostołowie, pierwsi przywódcy Kościoła, a także Matka Jezusa i inne kobiety żydowskie, i że ta wspólnota, trwając w modlitwie, w nauczaniu apostolskim i w społeczności stołu pańskiego, rozgłaszała za pośrednictwem Piotra, Pawła, Jana, Filipa, Szczepana i wielu innych Żydów, misjonarzy, wspaniałą wieść o Jezusie Chrystusie, zmartwychwstałym Panu i Zbawicielu, wszystkim narodom. To są nasze korzenie, pień, z którego wyrastamy. I nie jest prawdą, że wszystkie Boże obietnice dane Izraelowi zostały przeniesione z powodu nieposłuszeństwa narodu wybranego na Kościół. Taka interpretacja jest błędna, niezgodna z nauczaniem apostolskim. W liście do Rzymian apostoł Paweł stawia pytanie, czy Bóg odrzucił swój lud? I odpowiada, nie, nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. I dalej apostoł szczegółowo tłumaczy, jaka jest rola Izraela w Bożym planie zbawienia, jaką rolę Izrael odgrywał w przeszłości, jaką odgrywa obecnie i jak ważną rolę będzie odgrywał w przyszłości. Apostoł podkreśla, że obietnice dane narodowi wybranemu zostaną dotrzymane. Paweł pisze też o wspaniałych obietnicach danych Kościołowi. Pisze o tym, że Bóg wzywa i przeznacza do swego królestwa zarówno Żydów, jak i przedstawicieli wszystkich innych narodów. Zapowiadali to od wieków wielcy prorocy Izraela, o czym w czasie pierwszego apostolskiego soboru w Jerozolimie przypomniał jeden z przywódców wczesnego Kościoła, Jakub. W Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy w relacji ze spotkania apostołów m.in. taką wypowiedź Jakuba. Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon Piotr opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy narodów wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków. Jak napisano, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało moje imię, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Z wypowiedzi Jakuba, cytującego proroków Izajasza i Jeremiasza, a także ze słów apostoła Pawła, zapisanych w trzech obszernych rozdziałach listu do Rzymian, rozdziałach, które będziemy w czasie najbliższych audycji dokładnie studiować, wynika niezbicie, że Bóg wzywa obecnie do swego królestwa wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, rasy, koloru skóry. A kiedy zakończy się ten czas, czas łaski dla narodów, Bóg zwróci się ponownie ku Izraelowi i sprawi wśród narodu wybranego wielkie duchowe przebudzenie. Apostoł Paweł pisze, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Pisząc o częściowym odrzuceniu Izraela, apostoł stwierdza, jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A więc wydarzenia te nastąpią u kresu historii, w czasach eschatologicznych. Tym bardziej powinniśmy okazywać zainteresowanie, szacunek i miłość naszym starszym biblijnym braciom. Apostoł pisze jeszcze, co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Taki jest więc drugi, niezwykle istotny element w nauczaniu apostoła Pawła. Czynnik historyczny, o którym nie można zapominać, którego nie można pomniejszać czy ignorować. Trzeci czynnik to czynnik doktrynalny, teologiczny. W pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian zawarte są wielkie prawdy doktrynalne, centralne prawdy nauczania apostolskiego odnośnie grzechu, usprawiedliwienia, zbawienia, uświęcenia, odnośnie fundamentalnego znaczenia wiary, a także Bożej sprawiedliwości i Bożej łaski. Dzięki wierze i tylko dzięki niej, naucza apostoł Paweł, człowiek może otrzymać dar Bożej łaski, życie wieczne, udział w Bożej chwale. Szczególnie do tych ostatnich tematów z zakresu eschatologii, czyli odnośnie wydarzeń czasów ostatecznych, nawiązuje apostoł Paweł w drugiej części listu. Pisze wiele o Izraelu, bo naród wybrany zajmuje bardzo ważne miejsce w Bożych planach. I to zarówno w teraźniejszości, jak i w przeszłości i przyszłości. Właśnie tak w pewnym uproszczeniu można podzielić tę część listu. Rozdział 9 mówi o Bożych dziełach wśród Izraela w przeszłości, rozdział 10 o obecnej sytuacji narodu wybranego, a rozdział 11 o Bożych zamiarach względem Izraela i względem wszystkich narodów w czasach ostatecznych. Czas więc, by rozpocząć lekturę tych niezwykle interesujących i ważnych fragmentów listu do Rzymian. Przeczytajmy początkowe słowa 9 rozdziału. Apostoł Paweł wyznaje: prawdę mówię, nie kłamię, bo należę do Chrystusa, a Duch Święty poświadcza to mojemu sumieniu, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu. Zauważmy, że apostoł rozpoczyna od uroczystego zapewnienia, że mówi prawdę i tylko prawdę. Musimy pamiętać, że w tamtym czasie oskarżano Pawła, że występuje przeciwko prawu mojżeszowemu, przeciw ojczystej religii i tradycji, przeciwko swoim braciom, rodakom. Uważano Pawła za zdrajcę i wichrzyciela. Dlatego apostoł stwierdza stanowczo: mówię prawdę, nie kłamię, i za świadków bierze Chrystusa, Ducha Świętego oraz własne sumienie. Paweł podkreśla: mówię prawdę, bo należę do Chrystusa, a Duch Święty poświadcza mojemu sumieniu, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu. Trudno nam sobie wyobrazić ogrom bólu i rozpaczy, których doświadczał apostoł. Doskonale rozumiał uczucia swoich rodaków. Sam przecież był prawowiernym Żydem, należał do najbardziej gorliwych faryzeuszów i występował przeciw Ewangelii, przeciw Chrystusowi. Teraz z całego serca pragnął, by wszyscy jego rodacy rozpoznali w Jezusie Mesjasza, zmartwychwstałego Pana, Bożego Syna. Paweł wie, że prawdziwą wolność, prawdziwą radość zbawienia jego rodacy mogą otrzymać z rąk Chrystusa w równie wspaniały sposób, jak tego doświadczył on sam i gorąco pragnie, by tak się stało. Wyznaje: gotów byłbym nawet znieść odłączenie od Chrystusa ze względu na moich braci, bo to przecież moi rodacy, krew z krwi, kość z kości, i wymienia dary dane Izraelitom. Do nich należą synostwo i chwała i przymierza i nadanie prawa i służba Boża i obietnice, i do nich należą ojcowie. Apostoł wymienia 8 szczególnych darów danych Izraelowi: synostwo, chwałę, przymierza, prawo, służbę Bożą, obietnice, ojców i Mesjasza. Spójrzmy krótko na każdy z tych wspaniałych darów. Synostwo. Sam żywy Bóg mówi o Izraelu jako o swoim synu. Wiele razy czytamy w księgach mojżeszowych i u proroków, że Bóg nazywa lud izraelski swoim synem. Na przykład Mojżeszowi Bóg polecił: idź, powiedz Faraonowi, tak mówi Pan, Izrael jest moim synem, moim pierworodnym. Mówię do ciebie, wypuść syna mego, aby mi służył. A prorok Ozeasz woła w imieniu Pana: Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Jedynym narodem nazwanym przez Boga synem jest naród izraelski. Drugim szczególnym darem dla Izraela jest obecność pośród tego ludu Bożej chwały. Tylko w historii tego narodu w widzialny sposób manifestowała się Boża obecność, Boża chwała. Obłok Bożej chwały unosił się nad przybytkiem, w miejscu najświętszym namiotu spotkania, a potem w pierwszej świątyni jerozolimskiej zbudowanej przez Salomona. Trzeci niezwykły dar to przymierza. Przymierze z Abrahamem, protoplastą narodu izraelskiego, ojcem wiary, przymierze z Dawidem, któremu Bóg zapowiedział, że z jego linii rodowej narodzi się Mesjasz. Przymierze z całym ludem, zawarte na Synaju, gdzie Mojżesz otrzymał następny wspaniały dar dla Izraela. Prawo, Boże przykazania, objawienie Bożej woli. To czwarty, niepowtarzalny dar dla ludu izraelskiego. A piąty dar to służba Boża. Możliwość oddawania czci Bogu według Jego wskazań. Służba kapłańska w świątyni żywego Boga. To Izraelitom Bóg powiedział: będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Dar szósty to obietnice. Bóg dał narodowi wybranemu wiele wspaniałych obietnic. Niektóre z nich już się wypełniły. Niektóre wypełnią się w przyszłości. W Starym Testamencie zapisanych jest wiele Bożych obietnic danych jedynie Izraelowi.